Może na samym początku dwie wiadomości radosne, ponieważ jest to w kaplicy, na pewno będzie konferencja krótsza, bo w sali mi jest za wygodnie i przedłużam. A druga, to już wszystkie siostry wiedzą, że wczoraj Polska zwyciężyła. Siatkarze 3-1 i jesteśmy liderami światowymi. Ale to zostawmy na boku. Te radości niech nam czasem tak oświecają ten dzień z takim niżem. A my pochylmy się w naszym dniu skupienia nad naszymi rozważaniami ku radosnej odnowie. I można by było w tej chwili wygłosić taką konferencję krótką, trzema skrótami greckich słów. Ke-ka-ko. I po konferencji. Ke-ka-ko. Pierwsze. Kerygma. Drugie charisma i trzecie koinonia. Pierwsze kerygma to objawienie Boże. Ze szczytem tego objawienia w Ewangelii, tej, którą przekazał nam Jezus Chrystus, za którą mamy przyjąć w życie, a przyjmując Ewangelię, którą On nam przekazał, musimy przyjąć Jego jako żywą Ewangelię w życie. To jest najważniejsze w naszym życiu, byśmy to odnawiali nieustannie. To jest fundament naszego życia apostolskiego we wszystkich powołaniach, we wszystkich kategoriach i zawsze. Charisma. Charisma to przede wszystkim najgłębsze misterium zjednoczenia naszego z Chrystusem w przymierzu przyjaźni i już po linii naszego charyzmatu, instytutu, do którego należymy. I ten nasz charyzmat w podwójnym znaczeniu, najpierw jedności z Chrystusem jak najgłębszej i wypełniania charyzmatu założycielskiego, to winniśmy odnawiać i tym żyć na co dzień. Przed jubileuszem, w czasie i po jubileuszu. I trzecie, koinonia, czyli komunia na język polski. Komunia najpierw z kim? Z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym, przez Chrystusa w Duchu Świętym, a następnie koinonia z wszystkimi, z siostrami, braćmi, z każdym człowiekiem. Drogie czcigodne siostry, papież Paweł VI, który będzie beatyfikowany 19 października, kiedyś przemawiając do jubilatów kapłanów, zebrał ich na audiencji generalnej 25-latków, złotych 50-latków i było kilku diamentowych, ale nie wiemy, czy oni byli świadomi tego jubileuszu, 75 lat. I w ten czas powiedział do nich wszystkich: wasze powołanie do apostolstwa jest przede wszystkim poematem. Poemat, który się pisze. Następnie nową tajemnicą jest wasze powołanie. Dalej, powołanie wasze jest nowym życiem, dalej dramatem, który się rozgrywa każdego dnia. Dalej źródłem medytacji i nowych odkryć. Wasza tajemnica powołania do apostolstwa. Dalej jest pociągającym i pięknym, ale i czasem trudnym i pełnym niepokoju. Parafrazując te słowa Pawła VI do kapłanów i ukierunkowując do nas, do naszego powołania konsekrowanego życia, to samo możemy śmiało powiedzieć. Całe nasze powołanie apostolskie w życiu konsekrowanym jest poematem, który piszemy. Przepięknym poematem. Raz bardzo radosnym, raz w tonie poważnym, czasem bardzo napełnionym niepokojem, pytaniami, a może i cierpieniem. Dalej nasze powołanie jest nową tajemnicą. O któż do końca zrozumie istotę naszego powołania do życia konsekrowanego i zarazem apostolskiego? Całe wieki Kościół medytuje i wciąż odkrywa nowe aspekty tej wielkiej naszej żywej tajemnicy. Jest też nowym życiem, bo prowadzi nas do nowego życia i pomaga innym żyć nowym życiem. Jest też dramatem, który rozgrywa się każdego dnia. Któż z nas nie przeżył swojego życia jako dramat? Z pewnością najmłodsze będą przeżywać w przyszłości. Też jako dramat, ale nie kojarzmy dramatu od razu z nieszczęściem, bo tak czasem kojarzymy. Dramat to jest coś poważnego. Coś, nad czym się zastanawiamy, czego nie rozumiemy, ale co realizujemy, co raz przynosi radość, raz powagę i zapytania, czasem może i trochę smutku i cierpienia. To jest dramat. Dalej, nasze życie jest źródłem medytacji. My naprawdę nie zrozumiemy, a zwłaszcza powołanie do bycia redemptorystką i redemptorystą. To naprawdę przepiękne powołanie. To pośród wszystkich gałęzi życia zakonnego my jesteśmy jakby najbliżsi Chrystusowi Odkupicielowi, przynajmniej z nazwy, ale jakbyśmy jeszcze zgłębiali, to naprawdę nasze życie ma sens. My w sposób szczególny w Kościele mamy być na pierwszym miejscu ikoną Chrystusa Odkupiciela. Jest rzeczywiście źródłem nowych odkryć. Któż z nas, którzy już przeżyliśmy trochę lat, nie odkrył czegoś przedziwnego w swoim życiu? Z pewnością. I oby tych odkryć było jak najwięcej, bo one nas jeszcze bardziej mobilizują. Jest pociągającym i pięknym, ale czasem trudnym i pełnym niepokoju. Drogie i czcigodne siostry jubilatki, te, które już rok temu chyba, czy więcej, 2 lata już, Boże, jak czas leci. No ale to jak wczoraj. I te, które przeżywały 9 dni temu, i te, które będą przeżywać w najbliższym czasie, no i cała jako wspólnota jubilacka. Szykujecie się do tej soboty, by przeżywać jubileusz jako wspólnota. Jubileusz to przede wszystkim czas na pierwszym miejscu dziękczynienia. Bo wszystko, jak to powiedziałem już na homilii, jest łaską. Wszystko jest łaską. W te lata, które przeżyliśmy i które świętujemy i za które dziękowaliśmy i dziękujemy i dziękować będziemy, są napełnione Bożymi darami. I ten czas jubileuszu w myśli Starego Testamentu i nie tylko, zwłaszcza u ojców Kościoła, w pierwszym tysiącleciu życia Kościoła, jubileusze to były dziękczynieniem nieustannym. I tak je trzeba przeżywać. Pewno kto dziękuje, to jakby dwa razy prosił. Dziękczynienie jest wyrazem żywej wiary, przyjaznej relacji z Bogiem. Bo człowiek, jeżeli dziękuje, to wszystko przypisuje Bogu. Ma zaufanie, ma otwartość do Boga. A więc trzeba nam naprawdę tak szczerze podziękować i osobiście, ale i jako wspólnota. I niech dziękczynienie rzeczywiście nie znika z powszedniego dnia naszego życia. Nawet wiele osób, które już przeszły takie pogłębienie życia, czy chrześcijańskiego, czy apostolskiego w życiu kapłańskim i zakonnym, rozpoczynają dzień od zaproszenia Ducha Świętego, to jest pierwsze, i drugie, dziękczynienia za wszystko. Za wszystko Bogu. Dopiero później refleksja, prośby, przepraszanie i tak dalej. Razem z dziękczynieniem w czasach jubileuszu indywidualnego, wspólnotowego przede wszystkim trzeba będzie trochę jeszcze głębiej zastanowić się nad istotą swojego powołania apostolskiego. Żeby jeszcze wyraziściej sobie to uświadomić. Kim jestem? Do czego jestem powołana? Co jest najważniejsze w moim życiu? Ku czemu to wszystko zmierza? Drogie siostry, to jest bardzo ważne, ponieważ no ta nasza codzienność ze wszystkimi drobiazgami, drobnymi sprawami, a zwłaszcza tym bardziej, i tu się nie obraźcie, w świecie niewiast drobiazgi są ważne. U mężczyzn to tak trochę się idzie na ukos, ale też się ich nawołuje, żeby i zwrócili uwagi na szczegóły, a u niewiast jest to ważne. Te drobiazgi potrafią zasłonić istotę. Zasłonić istotę. I to u wszystkich, u mężczyzn też. Dlatego tu trzeba zwrócić uwagę, żebyśmy w czasie trwania jubileuszu, a każdy jubileusz trwa rok, to nie jest jeden dzień. Rok. W tym roku trzeba się zadumać nad istotą. I najważniejsze to, co już kilka razy chyba tu u was mówiłem, już nawet nie pamiętam ile razy, chociaż jeszcze daleko mi do diamentowego jubileuszu, ale zapominam. Czy fundamentalne rzeczywistości w istocie naszego powołania, o których nie wolno zapominać, chyba że już przyjdzie to źródło zapomnienia, nad którym nie panujemy. Pierwsze, zostaliśmy powołani. Jesteśmy powołani. Istota naszego całego życia. Powołał nas Pan i nieustannie powołuje. Tajemnica naszego powołania do życia konsekrowanego i apostolskiego jest tajemnicą żywą. Pan Jezus nie tylko powiedział kiedyś, kiedy mieliśmy naście lat, pójdź za mną, ale nie przestaje każdego dnia po wiele razy zwracać się do każdej z was osobiście. Pójdź za mną. Pójdź jeszcze bliżej ze mną przez życie. Bądź ze mną, trwaj we mnie, ja będę w tobie. Słuchaj mnie uważnie. Przyjmij dar mojej miłości oblubieńczej, przyjacielskiej. Wejdź na drogę głębokiego zaufania. To jest dramat przeżywanego powołania żywego. Wciąż nas powołuje do bliższej przyjaźni, głębszego zrozumienia całej istoty naszego powołania. Dalej, druga rzeczywistość, która stanowi istotę naszego powołania, jesteśmy konsekrowani. Konsekrowani. Tym bardziej po Soborze Watykańskim II konsekruje się osoby. Pozostała tylko konsekracja ołtarza stałego w Kościele, Kościoła i osób. Wszystko inne się błogosławi. Kielich, szaty liturgiczne, ławki w Kościele i wświęci się wodą święconą. Osoby się konsekrują. Konsekrowanie osoby to wyjęcie niejako z tego najbardziej pozytywnego ludzkiego użytku. To takie słowa nieadekwatne, ale nie mam innych teraz pod ręką. To jak gdyby wyłączenie z normalnego ludzkiego życia, chociaż ono jest dobre i święte, i rodzinne, i zawodowe. Przez tajemnicę powołania Chrystus nas wyjął, by nas konsekrować do spraw świętych. Całe nasze ciało, nasza osobowość, nasza inteligencja, nasze serce, nasza wola, nasze oczy, ręce i nogi są konsekrowane dla Pana i dla Jego spraw. Byśmy byli Jego narzędziem w zbawianiu świata. Jestem konsekrowana. Konsekracja przede wszystkim zaprasza nas na drogę całkowitej dyspozycyjności dla Pana. Panie, jestem Twoja, rób ze mną, co chcesz. Wraz z Maryją powinniśmy powtarzać, kiedy śpiewamy codziennie, wielbi dusza moja Pana. Wielkie rzeczy uczynił mi Pan, a Jego imię jest święte. Wreszcie trzecia rzeczywistość w tej istocie. Jesteśmy posłani. Posyłani. Posyłani do apostolatu. My wiemy doskonale, na czym ten nasz apostolat polega. Nawet oddzielone symbolem klauzury. Tu w kaplicy, w domu i w ogóle objęte szczególnym prawem, nad którym czuwa teraz biskup Roman, wasz ordynariusz, to jednak jesteście posłane. Posłane ze świadectwem życia, posłane, by być osobami rozmodlonymi, kontemplacyjnymi i osobami, które się modlą modlitwą wstawienniczą, dołączając dar swojego życia. To jest właściwie istota waszego powołania charyzmatycznego. Charyzma. Ko. Ka. Także papież Franciszek w tej Ewangelii Gaudium, jakże nam i począc wszystkimi, żebyśmy tę trzecią rzeczywistość naszego powołania apostolskiego w życiu kapłańskim, konsekrowanym, jeszcze zdynamizowali. Nas dosłownie, jak gdyby chciał pchnąć teraz na cały świat. i do ludzi, którzy są poza Kościołem, ale wszystkich, do zdynamizowania rzeczywistości trzeciej posłania. Oczywiście, że ona może być akcją, jeżeli nie będzie pierwszych dwóch, przeżywania tajemnicy powołania żywej, aktualnej, relacji osobowej i jeżeli nie będzie przeżywanej konsekracji, to działalność apostolska może się przemienić w aktywizm, akcją, póki będzie popularność i nie będzie trudności, a później się wycofujemy. Posłani jesteśmy do całego świata. Trzecie, co jest ważne, i to nad tym wszystkim powinniśmy w tym roku jubileuszowym często myśleć, to sobie odświeżać tę rzeczywistość. Trzecia sprawa na rok, zadanie na rok jubileuszowy, indywidualny czy wspólnotowy. Oczywiście zawsze powinniśmy też spoglądać wstecz na te 25 lat, które minęły jakby wczoraj. I patrząc w te 25 lat osobistego czy wspólnotowego jubileuszu, nawet niezależnie, czy to jest 25, trzeba by dokonywać też rachunku sumienia. Ale jakiego rachunku sumienia? Nie żeby się pognębić, żeby tylko Panie Jezu, no uznaję zaniedbanie, moje niedociągnięcia, przebacz, Pan przebacza. Ale takiego rachunku sumienia, z którego wyciągamy wnioski. Rachunku sumienia, który będzie refleksją, dobrze, było takie zaniedbanie, takie czy osobiste, czy wspólnotowe. Ale skąd ono się brało? Gdzie są przyczyny? Gdzie były przyczyny tego? Bo jak nie znajdziemy przyczyn, to możemy zrobić postanowienia w próżnię. I teraz, kiedy znajdziemy przyczyny, to teraz zaczniemy tak żyć, żeby usuwać te przyczyny, jeżeli są one spowodowane naszym zaniedbaniem indywidualnym czy wspólnotowym, by sobie wytyczać drogi na przyszłość życia apostolskiego. Więc taka refleksja powinna być zrobiona i w jubileuszu indywidualnym, i wspólnotowym. Może nie tyle, żeby jako oskarżanie się nawzajemne, nie. Szukanie przyczyn. Co się nam nie udało? Co może nie było jasno ustawione? Co nam nie wyszło w naszym życiu i apostolacie? I czwarta sprawa na jubileusz. Bardzo ważna też. Wytyczenie sobie dróg życia jeszcze gorliwszego i głębszego na dalsze lata, do dalszych jubileuszy. I nie tylko. W ogóle na życie najlepiej. Wytyczać sobie zadania. Rzeczywiście to jest ważne, żeby sobie takie zadania ukazać i sobie zrobić sobie dobre postanowienia, dobre środki zaradcze podejmować. I właściwie rachunki sumienia czy rewizja życia wspólnotowego w dalszych latach powinny też brać pod uwagę te dobre postanowienia. Ale jeszcze raz podkreślam, żeby mieć integralność tych czterech momentów jubileuszowego czasu, wszystkie cztery są ważne. Dziękczynienie, zaduma nad istotą, rachunek sumienia, czyli szukanie przyczyn i postanowienia. Jeżeli one będą wszystkie cztery tak przeżywane, to rzeczywiście przyjdzie coś pięknego i coś nowego. Już mogłaby się ta konferencja skończyć, a tu jeszcze nowa porcja. ale szybko to zrobię. Jest piękna książka, na której się też troszkę oparłem w moich myślach, które teraz powiem i na przyszłej konferencji też dużo. No strasznie droga, no ale nawet ja jej jeszcze nie kupiłem. Korzystam od współbraci. To jest książka Georga Weigela, Weigel się pisze, a Weigela się czyta. Amerykanin, kapłan, tytuł, może już siostry czytają nawet, Katolicyzm ewangeliczny. Przepiękna. To jest ten sam autor, co napisał życiorys, biografię Jana Pawła II w dwóch tomach. Przepiękna. Kraków M, wydawnictwo 2014, czyli jak wczoraj z tego roku. I tam w tej książce też jest taki malutki punkcik o życiu konsekrowanym w nurcie odnowy Kościoła w stronę katolicyzmu ewangelicznego. Osoby konsekrowane to w XXI wieku, bo taki mamy teraz, mniej więcej stanowią 1% światowego Kościoła. Czyli 1% stanowimy w całym Kościele powszechnym. Jednak w ciągu całej jego historii ta zawsze w porównaniu do całości, do 99 pozostałych, jest znikomą, ale ta mniejszość stanowi istotny i kluczowy element odnowy Kościoła. I on postawił prawie równanie. Kościół się odnowi, jeżeli dobrze będą odnawiały się zakony. To jest ciekawe. Tak będzie w przypadku katolicyzmu ewangelicznego przyszłości, kiedy mężczyźni i kobiety wiodący życie konsekrowane będą żywotnym centrum wzrostu Kościoła, rodzajem duchowego jądra, reaktora, oni mówią, tylko nie takiego jak w Czarnobylu, który się już psuje, jest zagrożenie, z którego płynąć będą ku wszystkim członkom ciała energię łaski. Życie konsekrowane nie sytuuje się wcale na peryferiach ewangelizacyjnej misji Kościoła, lecz pełni kluczową rolę. Głęboka reforma tej formy życia to integralna część głębokiej reformy Kościoła. Dokumentem wytyczającym ten nowy kierunek odnowy według niego pozostanie nadal Vita Consecrata Jana Pawła II. Jako owoc synodu o życiu konsekrowanym z 1994. Jan Paweł II, przysłuchując się dyskusjom podczas synodu biskupów tego o życiu konsekrowanym, ten autor skądś wie to, chociaż nie był na synodzie, że był papież rozczarowany dyskusjami. Dlaczego? Ojcowie synodalni wciąż mówili o kryzysie życia konsekrowanego. I w kółeczko podobno wałkowali, kto przemawiał, to mówił o kryzysie. A papież podobno podpierał łokciami swoją głowę i tak myślał trochę inaczej. Owszem, to jest ważne. Wszyscy przemawiający byli nieomal pewni swoich diagnoz, dlaczego ten kryzys. Ale strategia przyjęta po Soborze Watykańskim II wydaje się jakby zawiodła w tej reformie. I papież w swojej adhortacji właściwie skupił się też na pozytywnej stronie życia konsekrowanego i ukazał przede wszystkim jej piękno. Piękno życia. Bo naprawdę, jeżeli my wciąż tylko mówimy o kryzysie, to my się sami w kryzys wpędzamy. Bo owszem, kryzys w pewnym sensie musi towarzyszyć każdej instytucji, kościołowi, rodzinie, małżeństwu. Kryzys to nie, jak my rozumiemy, że to już jest koniec instytucji. Kryzys greckie, słowo to przede wszystkim oznacza refleksję nad tym, co jest pozytywne, co się udaje i refleksję nad tym, co nam dziś nie wychodzi i dlaczego i jak ożywić życie i ukierunkować. To znaczy słowo kryzys greckie. Czyli jest to zaproszenie do pogłębienia, do refleksji i do odnowy, a nie do pochylenia głowy, wszystko przepadło, rozejdźmy się po kątach. I właśnie papież w swej adhortacji posynodalnej skupił się nad tym, co istotne w odnowie życia konsekrowanego w obecnej dobie, chcąc ugruntować dobrze podstawy biblijne i teologiczne tej formy życia apostolskiego. W przekonaniu Jana Pawła II podstawową ikoną objawiającą prawdę o autentycznej i głębokiej reformie życia konsekrowanego był i pozostanie opis przemienienia Chrystusa. To jest nasza ikona na trzecie tysiąclecie. Żeby przeżywać tajemnicę powołania, konsekrowania i posłania. Podobnie jak Piotr, Jakub i Jan, porażeni pięknem i majestatem Pana, Jego boskim pochodzeniem, bo odkryli w ten czas w Jezusie, to jest światło świata w Jego twarzy i w szatach, to jest Ten, którego Ojciec posłał. A więc porażeni pięknem i majestatem Pana, którego twarz zajaśniała jak słońce, odzienie stało się białe jak światło, mężczyźni i kobiety wiodące życie konsekrowane powinni poświęcić się autentycznej kontemplacji. Paweł VI mówił o wymiarze kontemplacyjnym życia konsekrowanego Evangelii Nuntiandi. Miłości i głoszeniu chwały Pana. Czy to przez służbę, czy też prowadząc życie klauzurowe i oddając się kontemplacji oraz modlitwie wstawienniczej Vita Consecrata 14. Ten numerek bardzo piękny i ważny. Niektóre nowicjuszki w instytutach uczą się go na pamięć. Tak mistrzynie wymagają w nowicjacie. A ja tu nie podpowiadam nic, broń Boże. A zatem osoby konsekrowane, żyjące w XXI wieku, będą musiały uczyć się wędrówki duchową ścieżką nakreśloną przez ojców Kościoła terminem greckim philokalia, czyli umiłowanie Boga jako piękna i całej Bożej drogi jako piękna, piękna Ewangelii. Nikt nie jest przeciwny przesłaniu Ewangelii, nawet największy ateista. Tylko wątpią niektórzy, czy to jest realne przeżywać na co dzień. Ale piękna nikt w niego nie zwątpi. To wszystko może się dziać jeżeli będziemy pod ciągłym działaniem Ducha Świętego. Duch Święty jest autorem w nas życia w pełni ludzkiego, chrześcijańskiego i życia konsekrowanego, ukierunkowanego do apostolatu. Powołanie do życia konsekrowanego jest głęboko związane z działaniem Ducha Świętego. Za jego sprawą przeżywają oni niejako doświadczenie proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. To Duch budzi pragnienie pełnej odpowiedzi. On kieruje wzrostem tego pragnienia. Pomaga w jego realizacji. To On formuje powołanych. Upodabnia do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego oraz przynagla do podjęcia jego misji. Kształtuje ich na wzór Chrystusa, przez co stają się historyczną kontynuacją szczególnej obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Papież wykorzystuje w adhortacji Vita Consecrata na pierwszym miejscu oczywiście ikonę przemienienia jako prototyp naszego życia, ale też podsuwa inne ikony delikatnie, biblijne, które nam mogą pomagać w odkrywaniu istoty naszego życia, całej jego głębi tajemnicy i posłannictwa. Namaszczenie Jezusa przez Marię w Betanii. To jest piękna ikona, które to mówi nam, że życie zakonne winno być życiem bezinteresowności, bez granic. Po co ona wylała tyle olejku tak drogiego? Tak mówili. Trzeba było to zmienić, cel tego. A więc postawa Marii wszystko dała. Ile musiała chyba na to pracować, żeby uzbierać? I to dała. To jest symbol dla nas. Dać ze siebie wszystko, a to najtrudniej. A więc radykalnym otwarciem się na innych, przez co byłoby znakiem Królestwa Bożego w świecie. Pamiętacie, jak to Jan Paweł II w tym orędziu do przełożonych generalnych w 2004 roku napisał dwie stroniczki formatu A4 przesłania, bo już nie mógł się spotkać z powodu słabości, że my, nasze powołanie zakonne ma się charakteryzować logiką bezinteresownej miłości. Przepiękne. Dalej, kolejna ikona. Trwanie Maryi i apostoła Jana pod krzyżem to biblijna ikona uczniostwa będącego fundamentem życia konsekrowanego. Bowiem uczeń trwa przy mistrzu w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Boże, ile tu jest takich momentów w naszym życiu, kiedy musimy stanąć pod krzyżem dla wierności naszemu powołaniu. A chyba nie tylko cierpienia, które są czymś wielkim, które przychodzą, jakby są spowodowane, nie spowodowane naszym zawinieniem, ale czasem pokonać siebie wewnętrznie, zrezygnować ze swego egoizmu. To jest ukrzyżowanie czasem wielkie. Dalej, kolejna jeszcze ikona, na którą zwraca uwagę papież Vita Consecrata. Wspólne trwanie Maryi i apostołów w sali na górze, w oczekiwaniu na dar Ducha Świętego po zmartwychwstaniu. Ta ikona jest obrazem oblubieńczej gotowości na przyjęcie Bożej łaski, trwania na modlitwie, oczekiwania na nieustanne wylanie się Ducha Świętego. Życie ślubami to nie jest życie, którego istotą jest autoafirmacja. A papież Franciszek jak często mówi, że najgorszą rzeczą w Kościele to są osoby, kapłani, pewnie osoby zakonne, którzy chcą się samorealizować. Samorealizacja. A on jeszcze powiedział dosadniej, a potem przychodzi etap karierowiczostwa. Święta kariera, którą możemy zrobić. To jest straszna przeszkoda. A więc śluby ukierunkowują nas do radykalnego daru ze siebie. Byśmy byli całkowitym darem dla Pana, dla Kościoła i dla ludzi. Czcigodne i drogie siostry, już lądujemy. Może dużo tych myśli na to pierwsze nasze spotkanie, ale to ważne momenty przeżyć jubileuszowych. Cieszmy się pięknem i dobrem, które w nas jest, bo naprawdę jest o wiele go więcej. Instytuty zakonne i Kościół przeżywał różne momenty, trudne chwile, ciężkie i różne skandale, niewierności. Boże kochany, jak tak popatrzymy na nasze życie, to trochę jest ono wolne od takich wielkich problemów. Dlatego jest za co dziękować. Jest rzeczywiście czas, w którym nas Chrystus zaprasza do radości, do dziękczynienia, do głębokiej zadumy nad wielką tajemnicą naszego powołania, nad jej wielkością, ale która idzie od Pana, z Jego łaski, nie dlatego, że myśmy tak wybrali. Do takiego rzeczywiście patrzenia i wstecz i wciąż korygowania naszego życia, nie by się pognębiać wzajemnie, by wpadać w kompleksy jakieś, czy rodzić w sobie niepokoje. Pan wszystko przebacza, ale patrzmy wstecz po to, żeby wyciągać pozytywne wnioski na przyszłość. I dużo, dużo planujmy. Bo wiadomo, że planowanie jest ważne wszędzie. Tak jak teraz nawet nam każą budżety ustanawiać na drugi rok. Ani nie wiemy, czy będą te pieniądze. Ale mamy sobie budżet ustalić. To wiadomo rzeczą jest, że my nigdy nie zrealizujemy naszych postanowień w 100%. I tak się nie uczmy. Ale jak będziemy postanawiać, zawsze coś zrealizujemy. Oby jak najwięcej, bo wszyscy ludźmi jesteśmy. I to nas będzie rozwijało. To nas będzie wprowadzało jeszcze na głębszą świadomość, kim jesteśmy, po co żyjemy. I to nam pomoże też zauważać znaki czasów. W jakich czasach żyjemy? Czego ludziom potrzeba wokół? A te wszystkie potrzeby są i w nas, w naszym pokoleniu młodym, które przychodzi. Będziemy umieli ich rozumieć, im pomagać do wejścia i odczytania swojego powołania i drogi realizacji. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Matko Boża nieustającej pomocy, wszyscy święci nasi patronowie,